Dzień dobry, pan Michał. Słyszę Tokio, słyszę Radio Wnet. Dzień dobry.
I bardzo się cieszymy. Pan Michał Kłosowski ma zestaw Lucy, czyli to jest ruchome, wyjazdowe studio Wnet w Tokio, z czego bardzo się cieszymy, że takie studio jest. Obserwowałeś wizytę Ojca Świętego Franciszka w Tajlandii.
Tak, obserwowałem wizytę Ojca Świętego w Tajlandii. Ta wizyta zaraz już się będzie kończyć, bo dzisiaj Ojciec Święty spotyka się z przedstawicielami różnych religii właśnie w Bangkoku. I wkrótce Ojciec Święty przenosi się tutaj, do Tokio, do Japonii, gdzie wyląduje jutro. Spotka się z przedstawicielami lokalnej władzy. A następnie całą niedzielę wyjazdowo spędzi w Hiroshimie i Nagasaki. Dopiero potem wróci do Tokio. Te dwa miasta, Hiroshima i Nagasaki, właśnie wydają się być takimi najważniejszymi punktami tej papieskiej pielgrzymki.
Czy Japonia czeka na papieża?
Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że w Japonii jest zaledwie 600 tysięcy katolików i chrześcijan, biorąc też przez porównanie to, co widzieliśmy, słyszeliśmy, pamiętajmy też korespondencję z Maroka czy Panamy właśnie w tamtych dwóch krajach, skala przygotowań jest dużo mniejsza. Też pamiętajmy, że Japonia zaledwie 120-150 lat temu otworzyła się na świat. I pamiętajmy też, że chrześcijaństwo tutaj w Japonii ma bardzo traumatyczną kartę, więc tych chrześcijan wielu nie ma. W miejscach, gdzie papież będzie tutaj w Tokio i w Hiroshimie i w Nagasaki, te przygotowania widać, te przygotowania tak naprawdę już się zakończyły. Również w tokijskich kościołach wszędzie widać podobizny papieża Franciszka, ale co ciekawe, na samych ulicach w Tokio widać więcej bożonarodzeniowych lampek i wszelkiego rodzaju świeci. Czymś na świecie. Halo, halo, czy mnie słychać?
Słychać, chociaż to słuchanie jest przerywane. Jakość połączenia nie jest doskonała, ale kontynuujemy i prosimy słuchaczy o cierpliwość, bo to jest połączenie z Tokio, z Japonią.
No właśnie, drugi koniec świata może nie czeka na papieża tak, jak czekaliby Polacy, natomiast Japończycy też przez doniesienia medialne wydają się być ciekawi i zainteresowani tym, co papież do nich powie.
A jaka była atmosfera w Tajlandii?
Jeżeli mówimy o Tajlandii, to papież w Tajlandii przede wszystkim musiał zmierzyć się z gorącą temperaturą. Pamiętajmy, że na mszy na stadionie miejskim w Bangkoku podczas tej mszy było 30 stopni ciepła. Widać na zdjęciach, widać na nagraniach, jak papież, no pamiętajmy, który ma jedno płuco, no odprawia tą liturgię z dużym wysiłkiem. Tajowie, wydaje mi się, przyjęli Ojca Świętego w niezwykle ciepły i kolorowy sposób, prezentując też swoją kulturę. A Ojciec Święty Franciszek prosił dziennikarzy z Zachodu, dziennikarzy, którzy z nim polecieli do Tokio, dziennikarzy, którzy obserwują tą pielgrzymkę z wielu różnych miejsc w Azji, o przekazywanie dalej właśnie tego, że ta kultura azjatycka jest bogata, ale jest też kulturą, w której ten pierwiastek metafizyczny jest absolutnie obecny. Zarówno w Japonii, jak i w Tajlandii wielu wiernych katolików nie ma. Natomiast ci, którzy są bardzo aktywni. Tutaj w Tajlandii Ojciec Święty zwraca uwagę zwłaszcza na spotkanie z innymi religiami, ale także na działalność misyjną. Mówiąc o tym, że misjonarz nie zbiera bogactw ani nie gromadzi władzy, ale swoim świadectwem swojego życia pokazuje drogę do Chrystusa. Pamiętajmy w końcu te kościoły azjatyckie, zarówno koreański, japoński, chiński, tajlandzki, to są kościoły męczenników. Tutaj w Japonii papież odwiedzi też taki monument, pomnik 26 męczenników. męczenników, którzy zginęli w Japonii podczas prześladowań.
Ślady polskich franciszkanów, ślady świętego Maksymiliana Kolbe też są w Japonii obecne.
Tak, to jest niezwykle ciekawe. W moich rozmowach z Japończykami, z młodzieżą japońską, która przygotowuje się do spotkania z papieżem, ale też z polskimi misjonarzami tutaj na miejscu, między innymi siostrą Anetą Płonecką, bardzo często słychać właśnie to, że polscy duchowni, polscy misjonarze odegrali ogromną rolę w budowaniu, tworzeniu chrześcijaństwa w Japonii. I nie chodzi tu tylko o ojca Maksymiliana Kolbe, ale chodzi też o księdza Wojciecha Męczyńskiego, jezuitę, który w XVI wieku jako jeden z pierwszych Polaków przyjechał do Japonii i poniósł tu męczeńską śmierć. Mowa także o dwóch pozostałych franciszkanach, którzy przyjechali tu z ojcem Kolbe i zostali na miejscu, w przeciwieństwie do świętego z Auschwitz. To między innymi brat Zenon Żebrowski, który wspominany jest tu bardzo często w rozmowach. Z ciekawych informacji, które usłyszałem tu na miejscu, ambasador Polski w Japonii, Paweł Milewski, wspominał, że pierwsze relacje dyplomatyczne między Polską a Japonią, pierwszy kontakt instytucjonalny został nawiązany również w XVI wieku właśnie w Stolicy Apostolskiej, gdzie dwa przedstawicielstwa się spotkały, więc wygląda na to, że Polaków i Japończyków trochę łączy też jeszcze postać Jana Pawła II, który w 1981 roku się do Japonii wybrał. Jak się okazuje, Japończycy tę pielgrzymkę pamiętają i wspominają do dzisiaj.
A jakie ważne słowa w Tajlandii wypowiedział ojciec święty Franciszek?
Przede wszystkim w Tajlandii powiedział słowa skierowane do biskupów. To jest ostatnie ze spotkań, które wydają mi się być tutaj chyba najważniejsze w tym wszystkim. Podążajcie śladami pierwszej miłości. Mówił tu o Chrystusie. Mówił o tym, że nasza wiara musi być czysta, tak jak czysta była wiara Chrystusa na początkach chrześcijaństwa. Mówił też do władz zgromadzonych w Tajlandii, w Pałacu Prezydenckim, w Pałacu Królewskim w Bangkoku, że Tajlandia czerpie swoje imię od pojęcia wolności. Więc tutaj właśnie na wolność w wyznawaniu religii chrześcijańskiej, wolność w byciu katolikiem na kontynencie, który znany jest, tak jak wspomniałem, z misyjnej historii. W bliskości w końcu bardzo antyreligijnych Chin te słowa wydają mi się brzmieć bardzo mocno i być niezwykle istotne. Sami Tajowie mówią, że dla nich papież, który odwiedza ich kraj, jest jak Superman. To takie bardzo ciekawe porównanie powiedziała jedna z uczestniczek mszy na stadionie miejskim w Bangkoku. Superman, czyli taka postać, która w końcu, mimo wielu przeciwności, zwycięża dobrem, co to tłumaczenie może nam, Polakom, wydać się troszkę dziwne, ale w kontekście tajskiego kościoła i tego, co katolicy w Tajlandii przechodzą, jakie trudności mają, wydaje mi się mieć niebagatelne znaczenie.
Teraz jesteś w ambasadzie polskiej w Tokio?
Nie, aktualnie jestem na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Tokio. To jest takie miejsce, które powstało na terenie przekazanym przez, powiedzmy, japońskich szogunów na początkach XX wieku. I rozparcelowane na dwie części. Po jednej stronie powstał szpital, w którym Czerwony Krzyż Japoński udziela pomocy, w drugiej części Uniwersytet Świętego Krzyża. Ma tu miejsce konferencja zorganizowana między innymi przez polską ambasadę w Tokio z udziałem profesorów z Polski i Japonii o polskich dzieciach z Syberii, które przez Władywostok i dalej Japonię przedostały się w latach 1919-1922-1923 do Polski. Ambasador Polski w Japonii mówił o historii właśnie Osioka Fukudenkai, który odwiedziła kilka tygodni temu, 4 tygodnie temu, małżonka prezydenta Dudy, Agata Kornhauser Duda. No, niezwykła ta historia, niezwykle się plecie relacji polsko-japońskich, o których my często nie wiemy. Ponad 650 sierot z Dalekiego Wschodu Rosji przed, w trakcie i tuż po wojnie polsko-bolszewickiej zostało uratowanych.
Jakie wrażenie Tokio zrobiło na tobie?
Tokio wydaje się być niezwykłym miastem, to znaczy nie ma tu wielu kościołów, a te, które są niewielkie i często bardzo ukryte. Te kościoły tutaj to są kościoły bardzo nowoczesne, natomiast samo miasto jest chyba jeszcze nowocześniejsze. Miasto świateł, miasto pędu, miasto nieskończonej liczby połączeń pociągowych, podziemnych, metra i wszystkiego podobnego. Niezwykłe tempo życia w Japonii. Tutaj tokijska Polonia, którą miałem przyjemność spotkać, mówi mi, że na początku bardzo trudno jest się przyzwyczaić do życia w Japonii, ale potem okazuje się, że mimo tego pędu Tokio jest miastem bardzo wygodnym. Na każdym kroku tak naprawdę mamy wszelkie możliwe udogodnienia, świetna komunikacja, ale też bardzo wiele miejsc, w których można dobrze zjeść, mówiąc zupełnie prozaicznie. Problem Japończyków jest coś, co widać na ulicach. To też wiąże się chyba z tym trybem życia, który oni tutaj mają. Mianowicie samotność. Samotność bardzo doskwiera japońskiemu społeczeństwu. Na półkach sklepowych widać materiały, zwłaszcza dla jednej osoby. Proszki do prania, rzeczy codziennego użytku, też takie pojedyncze wydawane szklanki. Chodzi tu wszystko w tym wszystkim o to, jak wytłumaczono mi podczas oprowadzania przez jedną z polskich misjonarek, żeby właśnie zminimalizować koszty, które są niepotrzebne. Z ciekawostek też można tu w zasadzie oddać innym osobom w zasadzie wszystko. Są takie specjalne miejsca skupu ubrań, oczywiście książek też, z których się wyrosło, bądź coś się już się ich nie korzysta. To wszystko dlatego, że po prostu nie ma ich komu przekazać. Specjalnie ministerstwo zajmuje się tym problemem samotności, podobnie jak problem starzenia się społeczeństwa. Jeden z prezesów fundacji zajmującej się właśnie przeciwdziałaniu starzeniu się społeczeństwa powiedział, że no, po Igrzyskach Paraolimpijskich w 2020 roku, które będą miały miejsce tutaj w Tokio, tak naprawdę Japonia nie ma przed sobą wielkiej przyszłości, co może zaskakiwać nas, ludzi z Polski, którzy w końcu niejednokrotnie słyszeliśmy, że kiedyś Polska drugą Japonią będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Japonii i z Tokio. Michał Kłosowski był przy Lucy, był w naszym studio. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było dobrze słychać. Do usłyszenia.
Było dobrze słychać. Na zegarze godzina 8:22. Bez Częstograja i bez muzyki. Jest godzina 8:22. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest piątek, 22 listopada, rok 2019, a gościem Poranka Wnet jest pan Mirosław Prandota, autor książki Przepustka do raju, dziennikarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wczoraj wielka uroczystość, rozdanie nagród Witolda Hulewicza. Pan jest laureatem nagrody. Serdecznie panu gratuluję.
Dziękuję.
Przepustka do raju. To są reportaże na temat Szwecji.
Tak, tak.
Co dzieje się w Szwecji?
W Szwecji jest w tej chwili organizowane wielkie laboratorium polegające na tym, żeby się przekonać, jak można połączyć ogień z wodą, czyli cywilizację europejską z cywilizacją, trochę w cudzysłowie, muzułmańską. No więc jest to o tyle ryzykowne, że nie da się tego w praktyce, jak zresztą można się było teraz przekonać, nie da się tych dwóch rzeczy połączyć, choćby ze względów religijnych. Jeżeli religia chrześcijańska głosi hasło miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a religia muzułmańska zabijaj niewiernych, no to tylko naiwni mogą z tego zrobić jeden kraj. Nic z tego nie wychodzi. W Szwecji są dwie społeczności istniejące równolegle, co nie wychodzi ani jednym, ani drugim na zdrowie.
Ale to się odczuwa w codziennym życiu?
Może ja spróbuję przeczytać kilka zdań na ten temat, ponieważ to najlepiej oddaje dzień jak co dzień. To jest list 15-letniej Szwedki opublikowany w szwedzkim dzienniku Uppsala Nya Tidning. I to jest kilka zdań. Ciągła ostrożność, przerażenie i niepewność poza domem to codzienność dla bardzo wielu dziewcząt, ale też chłopców. Możesz zostać otoczona przez gang, obmacywana. Jeżeli zaczniesz się bronić lub protestować, mogą ci grozić lub nawet pobić. Kiedy rozmawiam o tym z dorosłymi, to w zasadzie nikt nie jest świadomy, jak straszna jest rzeczywistość, w której żyjemy. My, młode dziewczęta w dzisiejszym społeczeństwie, ale także i chłopcy, pobicie i rabunek są powszechne. Tego wszystkiego doświadczamy codziennie, ja i wielu innych. Nie mogę przejechać się autobusem, żeby to się nie zdarzyło, nie mówiąc już o centrum i innych miejscach w Uppsali. Zdarza się to kilka razy dziennie mnie, moim przyjaciołom i znajomym. No tak wygląda życie codzienne i niestety to tych, że tak powiem, manewrów wobec Szwedek i zresztą wobec chłopców szwedzkich tak samo, dokonują 15 i 16-latkowie, którzy są absolutnie bezkarni i oni wiedzą o tym, że są bezkarni i robią co chcą.
Ale ten list został opublikowany.
Opublikowany, tak.
A prasa i media szwedzkie opowiadają o tym, co dzieje się w Uppsali, opowiadają o tym, co dzieje się na ulicach?
Nie, to jest dziennik lokalny. Natomiast pisma rządowe, takie jak Dagens Nyheter czy Aftonbladet, absolutnie przemilczają wszystko. Przemilczają wszystko i udają, że wszystko jest w porządku, że to jest, że muzułmanie zintegrują się. No niestety sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie, bo to Szwedzi zaczynają się integrować, to jest oczywiście w cudzysłowie można tak powiedzieć, integrować ze zwyczajami muzułmańskimi, ale na tej zasadzie, na jakiej człowiek bity, przestraszony, może jakoś starać się spełniać wymogi kogoś, kto nad nim panuje.
Nie przesadza pan?
Nie. nie przesadzam, dlatego że w tej chwili jest taka sytuacja na przykład, że policja codziennie, dosłownie codziennie wykrywa potencjalnych zamachowców. To już nie chodzi o takie drobne rzeczy, taki dyskomfort codzienny, uliczny, ale wykrywa codziennie, to świadczy bardzo dobrze o policji, tylko że ta policja jest nastawiona na zamachy, a nie zajmuje się dniem codziennym. Poza tym z badań wynika, że dochodzi w Szwecji, co godzinę dochodzi do gwałtu. Oczywiście to są gwałty dokonywane przez muzułmanów.
Ale skoro to jest codzienne doświadczenie Szwedów, to dlaczego dokonują takich wyborów?
Im wydawało się, że są w stanie podzielić się swoim dobrobytem. Niestety nie chcieli podzielić się tym dobrobytem z mieszkańcami Europy, tylko wybrali sobie akurat muzułmanów. Dochodzi do tego, że na przykład, jeżeli Szwedzi przyjmują mnóstwo dżihadystów, tych, którzy ucinali głowy chrześcijanom w Szwecji. Oni przyjmują i mówią, że będą ich resocjalizować. Tak. A z drugiej strony jest pewna niekonsekwencja. Jeżeli jest chrześcijanie, mają bardzo trudno z otrzymaniem azylu w Szwecji. Muzułmanie są traktowani jak, no, jak celebryci, jak gwiazdy, czego akurat nie uświadczają chrześcijanie.
Pan mówi chrześcijanie, ale czy społeczeństwo szwedzkie i Szwedzi to nie przeszli już na brak wiary i na ateizm?
Zgadza się, ale te wartości kulturowe pozostają mimo wszystko. Ostatecznie cała cywilizacja europejska wyrasta jednak z tego pnia chrześcijańskiego.
Czy w Szwecji, w miastach szwedzkich są takie dzielnice zakazane, do których nie ma wstępu nawet policja, nie mówiąc już o przypadkowym przechodniu?
No to już jest właściwie zaczyna być tradycją, że policja nie ma wjazdu do wielu dzielnic. Jeżeli chodzi o Malmę, no to już jest temat oklepany, bo tam 1/3 mieszkańców to są muzułmanie, więc tam oni po prostu rządzą. Natomiast policja, już doszło do tego, że policja zamiast karać, to prosi tych dzieciaków, bo to właściwie 15-16-letni chłopcy, to jeszcze tacy trochę dzieciaki, więc oni dochodzi do tego, że oni ich proszą, żeby się uspokoili, a nie mogą ich ukarać. Są ubezwłasnowolnieni. Nie wolno ich karać. Mało tego, właściwie najbardziej takim negatywnym objawem jest fakt, że państwo ukrywa to wszystko, udając, że nic się nie stało, że minie parę lat i muzułmanie, którzy tam są, ci imigranci, przyjmą wartości szwedzkie do siebie i będą się zachowywać jak Szwedzi. Nic z tego, zupełnie inaczej, zupełnie dzieje się inaczej. I co ciekawe, ci, którzy już są urodzeni w Szwecji, są najbardziej właśnie tacy najtrudniej dostosowujący się do szwedzkich wartości, do szwedzkich warunków.
Ale to są dzielnice biedy te, w których mieszkają muzułmanie?
Do pewnego stopnia tak, bo jest duże bezrobocie wśród muzułmanów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że no w Szwecji nie ma zawodu taki, jak to kiedyś się mówiło, nie ma zawodu robola. Natomiast muzułmanie, którzy tam przyjeżdżają albo którzy przyjeżdżają, nie mają żadnego przygotowania. No mało kto, w każdym razie mało kto ma takie przygotowanie zawodowe w jakiejś dziedzinie. Natomiast ci młodzi nie chcą się uczyć w tych szwedzkich szkołach i praktycznie rzecz biorąc oni są, no, nie nadają się do niczego, do żadnej pracy. I to korzystają tylko z zasiłków, żeby się jakoś utrzymać, ale to oczywiście powoduje, że oni tracą wiarę w siebie, mają poczucie mniejszej wartości, cały czas czują się niedowartościowani i swoje frustracje rozgrywają na ulicy.
Otworzyłem pana książkę Przepustka do raju. Pierwsze zdanie. Po raz pierwszy zobaczyłem Szwecję w 1974 roku. Tak. I potem mieszkał pan w Szwecji.
Tak, potem mieszkałem. Mieszkałem w takich okresach. Albo mieszkałem pół roku, miesiąc, rok, półtora, o w ten sposób. Co jakiś czas. To nie było stałe, tylko tak od czasu do czasu przyjeżdżałem i mieszkałem tam. I zapoznawałem się z różnymi sytuacjami.
A co pan robił?
Najpierw to ja byłem tym robolem, ponieważ starałem się zarobić jakieś pieniądze. I następnie, kiedy już opanowałem język, to zaproponowano mi najpierw funkcję redaktora naczelnego magazynu szwedzko-polskiego Lektyr, który miał być takim szwedzkim playboyem umieszczonym na rynku polskim. No, przygotowania do tego trwały gdzieś ponad pół roku. Ja w kółko jeździłem między Warszawą a Sztokholmem, latałem i Kopenhagą, bo tam była drukarnia. Niestety skończyło się to na tym, że Duńczycy wykupili tę gazetę, przerobili ją na pornograficzną i tak się skończyła gazeta, która mogłaby zrobić jakąś taką, mogłaby odnieść sukces. Natomiast później między innymi pracowałem w szpitalu też, bo ja jestem z wykształcenia psychologiem. Pracowałem w szpitalu. No, muszę powiedzieć, że stamtąd mam bardzo przyjemne wrażenia, bo to jest zupełnie inny klimat niż w Polsce, przynajmniej
od 1974 roku do 2019 obserwuje pan ewolucję Szwecji. W którym roku był tak, w którym momencie odczuł pan, że jakaś jakościowa zmiana nastąpiła w Szwecji?
No, jakościowa zmiana nastąpiła w tym słynnym roku 2015, kiedy Angela Merkel zaprosiła do siebie muzułmanów, to wtedy oni pojechali nie tylko do Niemiec, ale w całej Europy, ale wtedy właśnie taka wieść się rozległa, że najspokojniej i najlepiej ma się w Szwecji, ponieważ tam nic nie robią, dostaje się wysoki zasiłek i mieszkanie. I faktycznie dochodziło do takich paradoksów, że na przykład przyjeżdżał muzułmanin z trzema żonami i z kilkanaściorgiem dzieci, dostawał trzy mieszkania. No i tak to było, tak do momentu, kiedy Szwedów było stać na taką darowiznę, bo później nie było gdzie usadowić tych przybyszów, kiedy ich się już zjechało 500 000, nie było gdzie ich usadowić. I wtedy zaczęły być konieczne schroniska dla takich właśnie później przyjeżdżających. I to było najbardziej frustrujące dla nich, szczególnie dla tych młodych Szwedów, którzy zaczęli swoje frustracje gasić w jakichś potyczkach ulicznych. Powstały gangi. Oficjalnie to tych gangów jest 50 w Szwecji, ale...
Ale gangi kogo?
Gangi młodych muzułmanów. Tak, gangi młodych muzułmanów. I to są gangi albo gangi gwałcicieli, bo tych jest najwięcej, albo gangi podpalaczy samochodów, gangi rabusiów. No takie różne specjalizacje mają tam.
Powiedział pan o propagandzie tych głównych szwedzkich mediów, ale przecież Szwedzi odczuwają. Żyjąc w komunizmie była propaganda, ale Polacy wiedzieli swoje i stworzyli Solidarność. A w Szwecji?
W Szwecji to jest właśnie ciekawostka, która powinna być przedmiotem grupowych, gremialnych badań psychologicznych. W jaki sposób człowiek rozumny dostaje czegoś w rodzaju obłędu i głośno mówi coś, czego nie powiedziałby sam do siebie czy do lustra. Dochodzi do takiej sytuacji, że cały czas Szwed bije brawo rządowi, że cieszy się, że Szwecja jest taka humanitarna, taka dobra, taka uczynna dla ludzi potrzebujących opieki. Natomiast w piątek, bo w piątek to jest dla nich zwykle taki dzień relaksowy, kiedy już sobie trochę popiją, wtedy przeklinają islam na wszystkie strony. Ale już w sobotę, kiedy trzeźwieją, już zaczynają być tacy sami. Po prostu propaganda jest tak niesłychanie silna, że trudno jakoś uwolnić się od niej, przynajmniej dla Szwedów. Bo w Polsce propaganda zwykle odnosiła jakieś odwrotne reakcje. Nikt nie wierzył w nią, zresztą do dziś tak jest często. Natomiast w Szwecji, Szwedzi wierzą w to, co mówi telewizja, to Szwedzi wierzą jak w jakąś świętość czy coś takiego. To jest trudno to jakoś sobie wyobrazić. Ale ja panu podam taki przykład. Idę ulicą, widzę 100 metrów przede mną, naprzeciwka idzie grupa pięciu takich 20-latków muzułmańskich. Między nimi a mną idzie w ich stronę, idzie Szwed, potężny, wysoki, wysoki, mocno zbudowany. Szwedzi, ci muzułmanie dochodzą do tego Szweda, biją go, przewracają na ziemię, wyciągają portfel, idą dalej na mnie. Ja się już nauczyłem, w czasie studiów mieszkałem w takim miejscu, gdzie było dużo chuliganów, więc wiem, jak się idzie, żeby ci chuligani rozeszli się na boki. Tak zresztą zrobiłem. Ale potem, to nie jest istotne, idę dalej, omijam tego Szweda, żeby nie wiedział, żeby się nie zorientował, że ja widziałem to, co było. Zachodzę go z drugiej strony, zaczepiam go, przedstawiam się jako dziennikarz z Polski i pytam o wrażenia, o tym, jakie wrażenia odnoszą Szwedzi z pobytu tak dużej liczby muzułmanów. A on na to: oni są świetni, oni są bardzo mili. A ja mówię: no ale słuchy chodzą, że czasem kogoś pobiją. A nie, oni tylko tak żartują. Ale podobno kobiety narzekają, że nie mogą wychodzić, że boją się wychodzić z domu, bo narażeni są na gwałty. A nie, to już jest absolutna propaganda komunistyczna. Tego absolutnie nie ma. I uciekł. Skończyła się rozmowa z nim. No tak wygląda reakcja zwykłego Szweda.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję Nagrody Hulewicza. Mirosław Prandota, autor książki Przepustka do raju, człowiek, który zna Szwecję od podszewki, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:40.